Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
To był krytyczny moment i zatroszczyłem się wtedy o siebie. Takie słowa usłyszałem parę lat temu od Andrzeja, który był sztygarem na kopalni. Rozmawialiśmy o zawodzie, który Andrzej wykonywał od wielu, wielu lat. Tak naprawdę wiedział wszystko na ten temat, wiedział, z czym to się wiąże. Powtarzał mi w tej rozmowie, że kopalnia generalnie to dość niebezpieczne miejsce. Oczywiście są różne kopalnie i różne prace, które możesz wykonywać na kopalni, ale ta, którą on wykonywał, była dosyć niebezpieczna. Mówi mi, wiesz, co jakiś czas zdarza się niestety, że ktoś doznaje uszczerbku na zdrowiu, co jakiś czas ktoś zostaje ranny, co jakiś czas ktoś traci swoje życie. Andrzej mówi, tego dnia na mojej kopalni miało miejsce tąpnięcie i wiesz co, kiedy to się zdarzyło, to mimo, że jestem po 50, to nie wiedziałem, że potrafię biegać tak szybko. Andrzej jest świadomie wierzącym człowiekiem, ale kiedy w pośpiechu po tym tąpnięciu dostał się na powierzchnię, to zwróci się do Boga ze słowami rozbrajająco szczerej, krótkiej modlitwy. Modlił się tak, Panie, wybacz mi, zmiękłem, bo się wystraszyłem. Rozmawialiśmy dalej, Andrzej mówi, wiesz Mirek, jestem sztygarem na kopalni. Jestem dobrym sztygarem. Dobry sztygar, mówi, zawsze dostaje trudny przodek i nigdy nie zostawia swoich ludzi. Myślałem, że się z nimi przyjaźniłem. Myślałem, że mamy, że to jest grupa ludzi, którzy nie tylko pracują razem, ale którzy się przyjaźnią ze sobą, ale w krytycznym momencie zostawiłem moich przyjaciół i uciekłem, bo się wystraszyłem. Nie wiem, co myślisz o przyjaźni. To taka nieuchwytna, nawet można powiedzieć dzisiaj niezrozumiała koncepcja. Słowniki starają się nam pomóc określić, czym jest przyjaźń i sugerują, że przyjacielem jest osoba, która troszczy się o tą drugą osobę, z którą wiążą się bliskie, zażyłe relacje. Albo osoba, z którą łączy nas więź wzajemnego uczucia i oddania, zazwyczaj nie mająca charakteru seksualnego albo rodzinnego. Inne, bardziej opisowe definicje mówią o tym, że przyjaciel to ktoś, kto przychodzi, kiedy inni wychodzą, śmieje się z tobą wtedy, kiedy ty się śmiejesz, płacze wtedy, kiedy ty płaczesz. Przyjaciel to ktoś, kto buduje, kto doradza, kto wyciąga z ciebie to, co najlepsze, kto cię uskrzydla, kto podpowie ci chętnie, co zrobiłby, będąc na twoim miejscu. Czasami jednak przyjaciel wprawia w zakłopotanie. Czasami przyjaciel zada trudne pytania i sprawdzi nasze motywacje. Ale przyjaciel to zawsze osoba, która sięga po twoją dłoń, ale tak naprawdę chce dotknąć twojego serca. Przyjaciel słucha wtedy, kiedy jesteś w potrzebie. Przyjaciel wspiera w niedoli. Przyjaciel jest wierny, przyjaciel jest lojalny. Nie mogę nie myśleć, stojąc tutaj przed wami, że jestem przekonany, że przyjaźń to towar deficytowy. Podobnie jak miłość. Tak naprawdę trudno jest znaleźć przyjaciół. Łatwiej jest mieć znajomych. Łatwiej jest znaleźć ludzi do towarzystwa, do dobrej zabawy. Ale przyjaciel jest... Trudno jest znaleźć przyjaciela. Ktoś powiedział, że przyjaciel jest jak dobre zdrowie, nie zdajesz sobie sprawy z wartości przyjaciela, dopóki go nie stracisz. Jednak prawdą jest, że wielu nie wie, co to strata przyjaciela, bo wielu tak naprawdę nie miało przyjaciela. Niektórzy myśleli, że mają, ale przyjaźń okazała się zwodnicza. Dlatego, kiedy wertujesz różne wypowiedzi na temat przyjaźni, to znajdziesz również takie sarkastyczne, mniej przyjazne. Na przykład takie. Czasami nikt nie jest w stanie ci zaszkodzić bardziej niż twój przyjaciel. Albo jeszcze inna, przyjaciel to ktoś, kto ci szkodzi bezinteresownie. Albo jeszcze inna, ktoś dopowiedział, chrońcie mnie przed przyjaciółmi, z wrogami sam sobie poradzę. Trudna ta koncepcja, koncepcja przyjaźni, nieuchwytna, dziwna, niełatwa. Być może tak to jest, że dzisiaj mamy wielu znajomych, ale niewielu przyjaciół. Bo gdzieś w głębi serca obawiamy się, że mogą nam zaszkodzić. Albo myślimy sobie o tym, że no nie do końca warto. Być może dlatego, że żyjemy w jednorazowym świecie, korzystamy z jednorazowych produktów, zawieramy też jednorazowe znajomości. O wiele łatwiej jest mieć znajomych niż mieć przyjaciela. Tempo życia wcale nam z tym nie pomaga. Po co się zaprzyjaźniać, skoro i tak niebawem będziemy w innym miejscu, będziemy w innej firmie, będziemy w innym kontekście, więc nie widzę takiej potrzeby, żeby się zaprzyjaźniać. Dlatego trudno jest się zaprzyjaźnić i trudno jest też utrzymać przyjaciół. I być może tak to jest, że rezygnujemy z przyjaźni, ponieważ nie chcemy słuchać o problemach innych ludzi. I myślę sobie, wystarczająco mam swoich problemów, którymi żyję, dlaczegoż miałbym się przejmować życiem innych ludzi i wiązać się bliżej z innymi ludźmi, zaprzyjaźniać się tylko po to, żeby wysłuchiwać o problemach, jakie mają w swoim życiu. Ale też może rezygnujemy z przyjaźni, bo to, co słyszymy od ludzi, którzy mogliby być naszymi przyjaciółmi albo są naszymi przyjaciółmi, to, co słyszymy, irytuje nas. Bo gdzieś w głębi serca wiemy, że to, co nam mówią, dotyka istoty naszych problemów i wiemy, że powinniśmy coś zmienić w naszym życiu, a nie do końca jesteśmy gotowi na taki krok. I tak to już jest, że najlepszym sposobem, żeby zyskać sobie wroga, jest powiedzenie komuś, jesteś w błędzie. Ta metoda zawsze działa. Takim sposobem możesz bardzo szybko stracić przyjaciela. W cudzysłowie przyjaciela. Trudno jest znaleźć przyjaźń. Kiedy ją znajdziesz, to trudno jest ją utrzymać. Dlatego fascynujące dla mnie są słowa Jezusa zapisane przez Jana, gdzie Jezus nazywa swoich uczniów przyjaciółmi. Otwórz proszę Ewangelię Jana, to jest 15 rozdział tej Ewangelii. Wersety 9 do 17. Słowo Pana Jezusa, który mówi: jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełniacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. To wam przykazuję, kochajcie jedni drugich. Kiedy myślałem o tym tekście, to najpierw muszę przyznać, wiedziałem gdzieś w tle mojego umysłu dźwięczało to słowo przyjaźń i myślę sobie, rzeczywiście jest taki fragment, kiedy Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. I kiedy odszukałem ten tekst, to myślę sobie, ale to słowo przyjaciel, czy to stwierdzenie odnośnie przyjaźni jest wtopione w szerszy kontekst. To nie jest tylko jeden werset, bo Jezus zaczyna o czymś najpierw i dochodzi do tej przyjaźni. I ciekawe jest to, że Jezus określa przyjaźń z uczniami w kategoriach relacji, posłuszeństwa i miłości. Miłości, która bierze swój początek od Ojca, od wiecznego Boga, który nie ma początku, który jest miłością. Ojca, który ukochał swojego Syna bezgranicznie, więc Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca, a relacja Ojca z Synem jest relacją miłości we wzajemności. Z kolei Syn, który kocha Ojca, ukochał nas tak, jak Ojciec kocha Syna. Dlatego Jezus mówi i wy, i my powinniśmy się nawzajem kochać, ponieważ On nas ukochał. I dlatego też Jezus daje przykazania, przykazanie miłości, przykazanie więcej, nie tylko miłości, ale przykazanie, by trwać w miłości. Przykazanie, które zasadza się na naszej relacji z Jezusem, bo Jego relacja jest relacją z Jego Ojcem. Jezus kieruje te słowa nie do szerszego grona odbiorców, ale do swoich uczniów, do swoich naśladowców. Trzy razy w tym krótkim tekście pojawia się określenie trwajcie. Trwanie to nic innego jak pozostawanie w czymś albo życie w pewien sposób ciągle i ciągle i ciągle, cały czas. Jezus trwa w miłości Ojca, zachęca swoich uczniów, żeby oni trwali w Jego miłości. I to jest ciekawe, że najpierw Jezus mówi o tym, żeby oni trwali w Jego przykazaniach, ale później, kiedy dalej idziemy w ślad za tą wypowiedzią Jezusa, to tak naprawdę pojawia się jedno przykazanie. Jezus zawęża te przykazania, o których mówi wcześniej, do jednego i tym przykazaniem jest trwanie w Jego miłości. Inną ciekawą rzeczą jest to, że to nie jest nakaz. Kiedy Jezus mówi, takie jest moje przykazanie, abyście się kochali, to sposób, w jaki to wyraża, implikuje, że On zachęca swoich uczniów do miłości. Przynagla ich, zachęca, ale nie wymusza tego na nich. Lepiej można by oddać to słowami, parafrazując ten tekst, chciałbym, abyście się kochali. Teraz, kiedy wiecie, jaka jest natura prawdziwej miłości, chcę, żebyście wy się też kochali. No bo wszyscy wiemy, że z miłością sprawa ma się tak, że nie możesz jej do niej nikogo zmusić, nie możesz jej na nikim wymóc. Możesz kogoś do niej zachęcić, możesz zainspirować, możesz nawet przynaglić, ale nie przymusisz kogoś do miłości. Powiem wam, że byłem zszokowany, kiedy czytałem ten tekst, bo zdałem sobie sprawę z tego, że ten tekst zawiera dwa paradoksy. Pierwszy paradoks jest taki, pierwszym paradoksem jest radość, o której Jezus mówi. Szczerze mówiąc, nie znam nikogo. Nikogo nie znam, nikogo nie poznałem, kto nie chciałby być radosną osobą. Wszyscy chcemy być radośni. I my często w naszym życiu myślimy o tym, że radość jest zależna od okoliczności życia. Szukamy radości, gdzie się tylko da. W podróżowaniu, w zakupach, w nowych wrażeniach, w nowych doznaniach. I lista jest długa, można by ją wyciągać w nieskończoność. Okazuje się, kiedy przyglądam się temu, czy przysłuchuję się temu, co Jezus powiedział, że tak naprawdę nic z tego nie da ci trwałej radości, ponieważ radość wypływa z relacji, jaką mogę mieć z Jezusem. Jezus mówi to swoim uczniom, ale też mówi nam, że Jego radość może w nas zagościć i to zagościć albo zadomowić się w pełni w naszym życiu. I okazuje się, że przekazanie miłości jest powiązane z radością. To znaczy, że kochając innych możesz mieć radość Jezusa i to radość w pełni. Trochę myślałem o tym tekście i myśląc o tym zacząłem przypominać sobie, że przecież to nie jest jedyne miejsce w Bożym Słowie, bo jest cała plejada tekstów, które o tym traktują. Nawet chociażby w samej Ewangelii Jana, kiedy Jezus wypowiada słowa o odejściu i powtórnym przyjściu i mówi do swoich uczniów, wy się teraz smucicie, lecz znowu ujrzę was, będzie się radowało wasze serce i nikt nie odbierze wam waszej radości. Nieco dalej w tej samej Ewangelii, teraz idę do Ciebie, Ojcze, mówi Jezus, ale chcę, aby oni mieli w sobie moją radość i żeby oni mieli tą radość w pełni. Maria Magdalena i druga Maria, czytamy, odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom. Łukasz mówi o tym, że uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, po tym jak się ukazał im i wywiódł ich aż do Betanii, mówi, wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Ten sam Łukasz nieco wcześniej w swojej Księdze Dziejów Apostolskich mówi o codziennej radości uczniów Jezusa. Mówi o tym, że uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. I Paweł wreszcie w liście do Rzymian mówi, że Królestwo Boże to nie napój i pokarm, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Jezus obiecuje radość, Jezus daje radość. Nikt tej radości uczniom nie jest w stanie odebrać, jeśli ją mają. Ale okazuje się, że radość jest zależna od miłości. To znaczy, jesteś w stanie prawdziwie radować się wtedy, kiedy prawdziwie kochasz. Taki paradoks życia chrześcijańskiego. Ale drugim paradoksem jest właśnie to jedno określenie, którego Jezus używa w tym tekście, mówiąc o tym, że uczeń Jezusa kieruje te słowa do swoich uczniów: jesteście moimi przyjaciółmi. To jest paradoks. No bo pomyśl przez chwilę. Ten, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, Bóg Wszechmogący, jedyny prawdziwy Bóg, decyduje się przyjść na świat w osobie swojego szczególnego Syna. Syna, w którym zamieszka, jak pisze Paweł, cała pełnia boskości. To znaczy wszystko, kim jest Ojciec, tym jest Syn. Syn robi wszystko to, co robi Ojciec. Syn nie może niczego robić, czego nie widział, żeby Ojciec robił albo nie robił. W nim mieszka cała pełnia boskości. On jest twórcą wszystkiego. Wszystkiego, co istnieje, tego, co widzialne i co niewidzialne. Ja często mówię o tym, że Jezus, że ten Syn Boży wcisnął się w gorset człowieczeństwa i przyszedł na tą ziemię w jednym celu, tylko trochę tak jak Tomek to dzisiaj powiedział. Wszyscy się rodzimy po to, żeby żyć i czerpać z życia pełnymi garściami i korzystać z życia. Jezus jest jedyną postacią w historii, która się urodziła po to, żeby umrzeć i żeby oddać swoje życie za mnie i za ciebie. I to jest paradoks. Bo ten Jezus, taki Jezus, który jest twórcą wszystkiego, który podtrzymuje cały ten wszechświat swoim słowem, chce mieć z nami relacje i określa te relacje mianem relacji przyjaźni. Już nie nazywam was sługami, chociaż prawdą jest, że tak, jeśli należysz do Chrystusa, to służysz Mu, jesteś powołany do służenia, ale ten Jezus nie chce, żebyś myślał kategoriami sługi, ale bardziej kategoriami przyjaciela. Kiedy trwasz w miłości, to jesteś gotowy oddać życie. Trwanie w miłości to dawanie życia tak, jak Jezus je oddał. Ja wiem, jestem tego świadomy, że od większości z nas Bóg nie będzie tego wymagał. Myślę, że od żadnej osoby, która jest tutaj na tym miejscu, pewnie tego nie będzie wymagał, żebyś oddał fizycznie swoje życie. Ale to określenie oddawać życie za można też tłumaczyć inaczej. Oddawać je z korzyścią dla. Z myślą o tej drugiej osobie. To znaczy chodzi o miłość jako styl życia. O życie, które nie myśli tylko o sobie, ale życie, które myśli o innych. Kochanie innych jest poświęceniem, ale to poświęcenie jest wynikiem naszej relacji z Jezusem. Albo inaczej. Im bardziej zażyłe, głębokie relacje będziesz miał z Jezusem, tym bardziej skłonny będziesz poświęcać się dla innych. Im bardziej to będzie powierzchowne, kościelne, od niedzieli do niedzieli, tym bardziej trudna to będzie koncepcja do zrozumienia. Co to znaczy poświęcać swoje życie dla innych? Kochanie innych to służenie im. Nie możesz służyć, nie kochając, i nie możesz kochać, nie służąc. Widzisz, tam, gdzie jest miłość, tam też jest postępowanie, odpowiednie działanie. To przykazanie nie jest albo nie musi być ciężarem wtedy, kiedy masz relację z Jezusem. A rezultatem tej relacji z Jezusem są dwie rzeczy: radość i posłuszeństwo. I jedno i drugie zasadza się na twojej głębokiej, intymnej, bliskiej, autentycznej, szczerej, prawdziwej, niepodważalnej, wyjątkowej relacji z Jezusem. Nie znam nikogo, kto nie chciałby mieć takiej prawdziwej, autentycznej radości. Ale kiedy czytam ten tekst, to dochodzę do wniosku, że jeśli chcesz mieć autentyczną radość, to musisz go słuchać. Jeśli chcesz go słuchać, to musisz mieć z nim relację. Jeśli chcesz mieć z nim relację, to te relacje muszą mieć swój początek. Innymi słowy, musisz się narodzić na nowo. Bo to nie ma sensu, ten tekst nie ma sensu dla kogokolwiek, kto się nie narodził na nowo. On nie ma sensu. Jezus kieruje te słowa do tych, którzy mają relacje, którzy narodzili się na nowo, ich określa mianem przyjaciela, bo taka osoba jest zdolna do kochania, uzdolniona przez Niego do kochania. I taka osoba została, można powiedzieć, wybrana przez Niego. I zanim to słowo, zanim zapali się żarówka w twoim umyśle, bo te żarówki się regularnie zapalają, kiedy słyszymy słowo wybrany, to Kościół od 2000 lat toczy ciągłe debaty, niekończące się dyskusje odnośnie tego, co to znaczy wybrany. Czy Bóg wybiera, na jakiej podstawie wybiera, czy wybiera jednych, nie wybiera drugich. Wiecie, i to tak jest, że przez 2000 lat, gdyby zmierzyć ilość atramentu, która została wylana w tej sferze, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zmierzyć, albo policzyć wszystkie książki i publikacje, które się pojawiły. Ale zwróćcie uwagę na to, co, o czym ten tekst tutaj mówi. To ja was, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem po co? Po co? Albo do czego? Abyście szli, abyście przynosili owoc i żeby ten owoc był trwały. Więc zanim zaczniemy się spierać o wybór, to czytajmy dalej ten tekst, bo on mówi o tym, czym to jest w swojej istocie. Bóg wybiera nas do czegoś, przeznacza cię do czegoś, po to, żebyś nie zostawał zamknięty w czterech ścianach, nie ograniczał się tylko do siebie samego i twojej rodziny, twoich upodobań, twoich myśli, twoich pomysłów, twoich pragnień i tak dalej, ale żebyś wychodził na zewnątrz i rozgłaszał chwałę Boga. I mówi o Jego pięknie, o Jego wspaniałości, o Jego wyjątkowości, o tym darze, który nam przyniósł w osobie Jezusa. Po to, żebyśmy szli, wydawali owoc i żeby ten owoc był trwały. Widzisz, dostaliśmy Ducha Świętego po to, żebyśmy byli światłem Jezusa, żyjąc pośród ludzi, którzy tego światła potrzebują. To znaczy, że mamy zadanie do wykonania. I twierdzę, że skuteczność tego zadania jest zależna od naszych relacji miłości i posłuszeństwa. To samo zadanie, niezmienne od wieków. Nadrzędnym zadaniem Kościoła jest czynienie uczniów. Twoim, moim zadaniem jako uczeń Jezusa jest czynić innych uczniami. Przyłączać się do życia drugiej osoby i pomagać jej, inspirować ją, zachęcać, przynagrać, żeby stała się uczniem Jezusa. Bo to powiedział Jezus i dodał zaraz po tym, że dana mi jest wszelka władza na niebie i pod ziemią i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Ducha Świętego, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pierwsi chrześcijanie przyczynili się do największej historycznej przemiany, jaką Zachód kiedykolwiek widział. Transformacji, która miała wymiar nie tylko religijny, ale też społeczny, polityczny i kulturalny. Nie pamiętam, gdzie natknąłem się na te słowa. Jeden z historyków Kościoła pisze coś takiego. Zaczęło się od kilkunastu osób pierwszych uczniów Jezusa. Nie mieli wykształcenia ani statusu społecznego, nie mieszkali w centrum ówczesnego świata, nie mieli telefonów komórkowych ani internetu. Nie mogli przemieszczać się z miejsca na miejsce tak szybko, jak my się dzisiaj przemieszczamy. Nie mieli takich funduszy, jakie my mamy do dyspozycji. Nie znali słowa przekąska, nie mieli lodówek, pralek, robotów kuchennych, szafy wypełnionej odzieżą, możliwości wyjazdu na urlop ani przywileju długiego życia. Pierwsi chrześcijanie żyli z dnia na dzień, borykając się z ubóstwem, wyzyskiem, brakiem opieki społecznej. Nie znali określenia opieka zdrowotna. Nie mogli pójść do sklepu za rogiem, by móc w każdej chwili kupić świeże pieczywo. Musieli pracować cały tydzień na to, na co my pracujemy zaledwie godzinę. Tak wyglądała ich codzienność. A jednak ich życie w jakiś zadziwiający sposób sprawiło, że w ciągu trzech wieków Kościół miał już około 3 milionów naśladowców Jezusa. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od tej małej garstki pierwszych uczniów. Co było ich sekretem? Być może podpowiedzią są słowa, które wyszły z ust niewierzącego człowieka, który się wypowiedział na temat chrześcijan w czasach wczesnochrześcijańskich. Jedno zdanie tylko. Patrz, jak ci chrześcijanie się kochają. Jakub Neusner, nieżyjący już Żyd, absolwent takich uczelni jak Harvard czy Cambridge, jeden z najczęściej cytowanych autorów historii, zostawił po sobie niezłą spuściznę, ponad 900 publikacji. Był bardzo produktywnym, pracowitym Żydem, który swego czasu stwierdził, że gdyby mógł zadać jedno i tylko jedno pytanie jednej i tylko jednej osobie, to tą osobą byłby Jezus. A pytanie brzmiałoby, czy rzeczywiście jesteś tym, za kogo się podajesz? Kiedy chwytam Bożą Księgę Życia i myślę o Jezusie, który jest Panem, który jest królem, który jest zbawicielem, który jest pośrednikiem między nami i Ojcem. O tym, który 7 razy mówi, ja jestem w Ewangelii Jana, ja jestem chlebem, ja jestem światłem, ja jestem drogą, prawdą, życiem, ja jestem krzewem, ja jestem bramą, ja jestem pasterzem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, to jeszcze do tego tutaj dodaje, ja jestem przyjacielem. Jezus, przyjaciel swoich uczniów, twój przyjaciel i mój, nasz przyjaciel. Przyjaciel, który zachęca nas do tego, żebyśmy kochali innych w taki sposób, by ta miłość obfitowała w trwały owoc Ducha Świętego. Wtedy, na sam koniec Jezus mówi, wtedy możesz prosić Boga o cokolwiek, bo wtedy będziesz Go prosił zgodnie z Jego intencjami, zgodnie z Jego charakterem, z tym, kim On jest w swojej istocie. I wtedy On ci chętnie to da. Ale zanim poprosisz, zachęcam cię, skorzystaj z Jego zaproszenia. Bo Jezus zaprasza cię do relacji przyjaźni, miłości i posłuszeństwie. A kiedy trwasz w Nim, to On uzdania cię do radości i wydawania owocu dla Niego. Bo takie jest nasze powołanie. Panie Boże, strasznie to jest trudne. Kochać innych. Prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy szczerzy przed Tobą, to powiedzielibyśmy, że jednych kocha się łatwiej, innych trudniej. Ale Panie Boże, nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innej opcji. Bo Ty, Panie, nas do tego zachęcasz, nawet przynaglasz, ale też i uzdaniasz przez swojego Ducha Świętego. Panie, prawda jest taka, że nasze kochanie innych w tym minionym roku może pozostawiało wiele do życzenia. Ale dzięki Ci, dobry Boże, za to, że tak nas kochasz, że z nas nie rezygnujesz nigdy. Jesteś cierpliwy, jesteś łaskawy, Panie. I z Twoją wyjątkową łaskawością, cierpliwością, miłością do nas zachęcasz nas po raz kolejny i kolejny, żebyśmy siebie nawzajem kochali, tak jak Ty nas ukochałaś. I modlę się, Panie, o nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy, żeby to nie były tylko puste słowa, ale żeby one stawały się coraz bardziej realnością w naszym chrześcijańskim życiu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.